Dobry wieczór. Moim gościem jest Przemysław Czarnek, profesor, były minister edukacji, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór, kłaniam się państwu.
No i macie kłopot z tym Trumpem.
Jaki?
Wy jako Prawo i Sprawiedliwość, bo brata się z Putinem.
A kto się brata z Putinem?
Telefonuje, rozmawia, chce mu oddać
Panie redaktorze, z kim ma się bratać? Z Mongołami, z Japończykami? Przecież to Rosja napadła
Japończycy, na... Japończycy to akurat jego sojusznik bardzo
Rosja napadła na Ukrainę, a nie Japończycy, ani Mongołowie. W związku z tym nie może dzwonić do Japończyków i Mongołów, tylko do Rosji, żeby przestała napadać na Ukrainę. Słyszeliśmy dopiero co.
Tak.
Naprawdę.
Ale nazywa Zełenskiego dyktatorem.
Wie pan, to jest kwestia relacji między panem Zełenskim a panem Donaldem Trumpem. To, jak Zełenski zachowuje się w stosunku do Polski i Polaków po tym, jak powinien zrozumieć, że jest prezydentem niepodległej jeszcze Ukrainy tylko dlatego, że Polacy mu pomogli, a swoją niewdzięczność wyrazał niejednokrotnie, radziłbym osobiście, jako również mieszkaniec Polski Wschodniej, któremu strasznie zależy na tym, żeby przestały bomby spadać kilkadziesiąt kilometrów od mojego domu, żeby pan Zełenski ułożył sobie lepiej relacje z największym sojusznikiem Ukrainy, jaką są Stany Zjednoczone, i nie liczył na jakiś Berlin, Paryż czy Brukselę, która zdradziła Ukrainę przez kilkanaście lat przed wybuchem wojny.
Ale Europa dała więcej pieniędzy niż Amerykanie Ukrainie i Trump nie mówi prawdy, mówiąc o tych 350 miliardach.
Wie pan, co ta Europa zrobiła, zanim dała te pieniądze? Ta Europa najpierw wyhodowała Putina. Zrobiła z nim gigantyczne interesy. Próbowała uzależnić energetycznie całą Europę od Putina. Pomijała wszystkie i wybaczała mu wszystkie jego napady i agresje. Od Czeczenii przez Gruzję, przez tragedię smoleńską, przez aneksję Krymu, przez zajęcie wschodniej Ukrainy już w 14 roku przez Zielonych Ludzików. Dalej z nim handlowała, dalej budowała Nord Stream, dalej sprzedawała sprzęt wojskowy. Miała za nic wszystkie apele i przestrogi, które choćby Lech Kaczyński formował. Ta Europa, o której pan mówi, która dała dużo pieniędzy, wyhodowała Putina, ludobójcę.
Dzisiaj
jest winna Ukrainie wszelką pomoc.
Putin skorumpował europejskie elity. Jest taka książka francuskiej dziennikarki, która to pokazuje. No tak, ale one się teraz wyzwalają od niego, a ci sami, którzy mówią o tym, że skorumpował europejskie elity, mówią, że mógł skorumpować i amerykańskie.
Panie redaktorze, jedynie Donald Trump, J.D. Vance, administracja Trumpa obecna z sekretarzem obrony i sekretarzem stanu podjęli w ogóle rokowania na temat tego, w jaki sposób zakończyć działania zbrojne na Ukrainie. Słyszeliśmy
ale
dopiero...
Ale zanim podjęli rokowania, panie profesorze, to już zaoferowali ustępstwa. Tak się negocjuje?
Wie pan, jeżeli negocjujemy z kimś, to dalej zrzuca bomby na Kijów, na inne miasta, pod którymi giną ludzie, no to trzeba w jakiś sposób przekonać tego zrzucającego bomby. Zatrzymaj te bomby, chcemy z tobą rozmawiać.
Przekonać go w ten sposób, że mówi się, że to nie on rozpoczął wojnę. Donald Trump to napisał, że Zełenski jest odpowiedzialny
za... Z tym sformułowaniem się kompletnie nie zgadzam i ktokolwiek by tego nie powiedział. Jestem całkowicie przeciwny. Wojnę rozpoczął Putin, wyhodowany przez zachodnią Europę.
Panie profesorze, ja zacząłem od was, w sensie Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że ten polityczny plan miał być taki, że przyjeżdża Donald Trump na szczyt Trójmorza, wspiera Karola Nawrockiego i jest ostatnia prosta do prezydentury. A teraz może być w ten sposób, że przyjedzie, owszem, Donald Trump, ale przywiezie na przykład nowego obserwatora do Trójmorza, Białoruś albo Rosję.
Coś państwo, naprawdę jesteście strasznie antyamerykańscy w tej stacji RMF-u, tak jak w innych stacjach, tak jakby na przestrzeni w ciągu kilkunastu,
ja
kilkudziesięciu godzin.
Ja nie jestem antyamerykański,
rozpościera pan wizję człowieka, którego nie ma.
Biden do Międzymorza wcisnął Niemcy jako obserwatora, no to jak gdyby dlaczego do Międzymorza nie ma się pojawić Białoruś?
Panie redaktorze, szanowni państwo, słuchacze RMF-u, stacji, którą bardzo szanuję. Stany Zjednoczone rozpoczęły jako pierwsze rokowania na temat tego, kiedy jak najszybciej można zakończyć działania zbrojne na Ukrainie, na czym zależy większości Ukraińców i większości Polaków. I to jest wstęp do tego, żeby doprowadzić do trwałego pokoju. Kiedy on będzie, nie wiem. Natomiast najważniejsze jest, żeby matka, która odprowadza dzieci do przedszkola rano w Kijowie, jutro będzie odprowadzała we Lwowie, czy w innych miastach, czy wioskach, czy miejscowościach mniejszych, nie martwiła się o to, czy to dziecko wróci żywe, dlatego że kolejna bomba może spaść. Pierwszy Trump zaczął negocjować, jak można pomóc Ukraińcom, żeby przestali ginąć. Wie pan,
najszybszym sposobem na zakończenie wojny jest kapitulacja i no wielu Ukraińców mówi, że to jest to, co zafunduje im Trump. A jeszcze dodatkowo ten rachunek za 500 miliardów dolarów.
Ilu jest
ziemię,
Ukraińców?
Ukraińców jest w tym momencie na Ukrainie, nikt nie wie przede wszystkim, prawdopodobnie na Ukrainie jest około 30 milionów Ukraińców.
Ale pan powiedział, że wielu Ukraińców mówi, że kapitulacja jest najszybszym sposobem. Ilu jest tych Ukraińców, co tak
mówią? Ja mówię, że wielu ludzi mówi o tym, że kapitulacja jest najszybszym sposobem zakończenia wojny. Bo on mówi o tym, że najważniejsze, żeby bomby przestały spadać.
Oczywiście.
No to tak.
Wie pan,
no to...
co jest największym problemem Ukrainy dzisiaj? nie zniszczenia wojenne.
Władimir Putin.
Nie fakt, że zajęta jest wschodnia Ukraina i Krym, bo to można odzyskać. Największym problemem, który jest w zasadzie dzisiaj nie do rozwiązania, zobaczymy jak długo będzie się go rozwiązywać, jest ubytek 10 milionów ludzi w ciągu zaledwie kilku lat. To jest śmierć setek tysięcy młodych mężczyzn, których już nie ma na ulicach Ukrainy. Ojców rodzin albo niedoszłych ojców rodzin. To jest największy problem. I dopóki będziemy ładować cały czas bezmyślnie tylko i wyłącznie sprzęt w Ukrainę, która już nie ma ludzi do walki i będziemy myśleć, że tylko tym sprzętem pokonamy Ukrainę, przecież nikt nie chce wchodzić z żołnierzami na Ukrainę. Ja to szanuję, bo na pewno bym nie puścił tam żadnego Polaka na tę wojnę. Dopóty będziemy zabijać po prostu bezsensownie Ukraińców. Dzisiaj trzeba zatrzymać wojnę na Ukrainę, a później rozpocząć rokowania, które będą trwały, zmuszające Putina do tego, żeby wycofał się ze wschodniej Ukrainy.
Wojska Putina, które weszły na Ukrainę, na przykład pod Kijowem, w Buczy, miały listy proskrypcyjne ze wskazanymi ludźmi, których zabijali. Tam zabito na przykład sołtyskę małej wsi, bo była na tej liście proskrypcyjnej.
Jak Niemcy w czasie II wojny światowej.
To było generalnie w ten sam sposób przygotowane. Zabić elitę i będzie można kontrolować resztę. To jeżeli generalnie skapitulujemy, to będą mogli zrobić to samo.
Ale kto panu mówi o kapitulacji? Ja panu mówię o tym, że każdego dnia dzisiaj spadają bomby na Ukrainę i zabijają Ukraińców, młodych, niewinnych Ukraińców.
You better run or you will have no country left, napisał Donald Trump.
Od trzech lat to się dzieje i Ukraińców dzisiaj jest o 10 milionów mniej niż było kilka lat temu. To jest problem. Dlatego trzeba zatrzymać zrzucanie bomb na Ukrainę.
Panie profesorze, wrócimy do tematu ukraińskiego i do kłopotów PiSu z Donaldem Trumpem.
Ja nie mam żadnego kłopotu z Donaldem Trumpem, to są jakieś bajki, szanowni państwo.
Zobaczymy, z kim przyjedzie na ten szczyt
Tu morza. Ani z J.D. Vance'em, ani z Marco Rubio, z nikim nie mam problemu.
No ale jak to będzie Aleksander Łukaszenko, to zobaczymy.
Ale dlaczego pan porównuje Marco Rubio, J.D. Vance'a, Donalda Trumpa do Łukaszenki? No to jest absolutne nieporozumienie, panie redaktorze.
Jeszcze jeden wątek, bo wrócimy do tego w radiu internetowym, ale dla słuchaczy radia RMF FM jedno pytanie. Czy Zbigniew Ziobro straci immunitet dzisiaj?
Jeśli się dogadali w koalicji 13 grudnia, dzisiaj nie, bo dzisiaj są głosowania wstępne, zdaje się.
Tak.
Jutro mamy głosowania ostateczne. Jeśli się dogadali w koalicji 13 grudnia, to immunitet jako taki pewnie straci. Natomiast oprócz immunitetu jest sprawa głosowania nad pozwoleniem czy zgodą Sejmu na to aresztowanie na 30 dni, co byłoby straszną głupotą ze strony przynajmniej niektórych koalicjantów 13 grudnia.
No może by się to wam politycznie opłaciło, wam Prawo i Sprawiedliwości.
Nie, być może tak, ale wie pan, no, ja jestem przekonany, że Zbyszek Ziobro jest przygotowany na wszystko. Natomiast słyszałem też wypowiedzi...
A dlaczego nie jest przygotowany na to, żeby po prostu odpowiedzieć na te wątpliwości związane?
No, ale przecież jest przygotowany, jak pan redaktor dokładnie wie, Straż Marszałkowska zatrzymała Zbigniewa Ziobrę w drodze do komisji, która
dotarł
obradowała.
Za późno, dlatego żeby przyjechać...
Obradowała komisja. Zbyszek Ziobro przyjechał z policją.
Panie profesorze, pan
i Straż Marszałkowska go zatrzymała. Sam Hołownia i Kosiniak-Kamysz mówili, że to jest bez sensu,
panie
że komisja nie zaczekała.
A ja nie mówię, że to jest sensem, ale czy
Mam nadzieję na refleksję,
z sensem, panie profesorze, było jechać najpierw do Telewizji Republika?
Oczywiście, bo ta komisja jest nielegalna, bo ją Trybunał Konstytucyjny zdelegalizował.
No to jak chciał pojechać na nią, no to pojechał na nią, a nie pojechał.
Pojechał. Przed 10.30 oddał się w ręce komisji. Nigdzie nie jest napisane, kiedy miał się oddać. 10.30 był początek komisji. Przyjechał na komisję i Straż Marszałkowska go zatrzymała w drodze na komisję.
Istotą,
to jest normalne?
Istotą historii, która stoi za tą smutną komedią, którą niestety obserwowaliśmy, jest bardzo poważny zarzut o inwigilowanie opozycji.
Istotą...
Szefa kampanii wyborczej, kandydata na sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej, Krzysztofa Brejzy. To jest bardzo poważny zarzut, który trzeba wyjaśnić.
Oczywiście. Od tego jest sąd, prokuratura, niech prowadzą postępowania. Natomiast nie komisja śledcza, która jest delegalizowana przez Trybunał Konstytucyjny i która uciekała przed Ziobrą. No pan wybaczy,
według
to są żarty.
Komisji,
są żarty z Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
Profesor Przemysław Czarnek, polityk Prawa i Sprawiedliwości, jest gościem RMF FM. Dziękujemy słuchaczom.
Kłaniam się państwu, wszystkiego dobrego.
Nie kłania się pan słuchaczom internetowym, pan z nimi zostaje.
Witam jeszcze,
panie
państwa.
Profesorze. Panie profesorze, to pan powiedział, że Trybunał Konstytucyjny, ale tego Trybunału Konstytucyjnego według wielu polityków rządzącej koalicji nie ma.
A tu jest napisane RMF, czy nie?
Jest.
No to tak samo jest Trybunał Konstytucyjny. To, że ktoś przyjdzie i nie widzi napisu RMF,
powinien iść do
specjalisty od wzroku, prawda?
To jak dam tabliczkę tutaj Trybunał Konstytucyjny, to co zostanę prezesem Trybunału Konstytucyjnego?
Nie, to pan będzie oszukiwał.
Dokładnie to samo mówią politycy obecnie rządzącej koalicji.
Szanowny panie redaktorze, Trybunał Konstytucyjny swoją tabliczkę ma tam, gdzie miał zawsze. Od początku swojego istnienia przyszucha. Ten Trybunał Konstytucyjny Ukrainy istnieje, ma skład, który został wybrany przez demokratyczny Sejm i powołany, czy zaprzysiężony przez demokratycznie wybranego prezydenta. Co więcej, powiem panu szczerze, w tajemnicy, żeby nas nikt nie słyszał, że na poprzednim posiedzeniu Sejmu ten Sejm i ta większość sejmowa zaprosiła pana prezesa Trybunału Konstytucyjnego, pana Bogdana Święczkowskiego, na Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka, której jestem członkiem. Wie pan po co? Żeby pan prezes złożył sprawozdanie działalności Trybunału za 2024 rok. No to jest ten Trybunał, czy go nie ma?
Ale to, panie
nie,
pośle...
Nie, no bez żartów,
też,
no albo jest,
pośle,
albo go nie ma.
To jest
ma,
tak,
no,
tak samo jak z tym argumentem o tym, że niektóre sprawy trafiają do Izby, która nie istnieje, tak? Bo tak o niej mówią też niektórzy politycy.
Wie pan, ale to, że ktoś mówi, że coś nie istnieje, to pan raz jeszcze powtarza, bo mówią, znam takich ludzi, no mówi, leczą się, no
ale
leczą
oni,
się, no.
Ale oni nie mówią tego tylko z tego powodu, że słyszą wewnętrzne głosy, tylko dlatego, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej...
A jakie ma podstawy Trybunał Sprawiedliwości, żeby to powiedzieć?
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzeka o zgodności naszego porządku prawnego z prawem unijnym też.
No nie,
tak,
no nie, nie, panie redaktorze.
Tak, żeby móc ocenić
proszę
tego, czy wyroki...
Proszę mi wskazać, skoro pan jest tak doświadczonym dziennikarzem, który zna te podstawy, proszę wskazać przepis prawa unijnego, który pozwala Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Trybunał Sprawiedliwości
zdecydować, czy
może...
coś jest prawem, czy nie jest prawem
w Polsce. Nie. Trybunał Sprawiedliwości oceniał też wyroki i ich zgodność. System musi oceniać zgodność prawa polskiego
o Sądzie Najwyższym...
zgodnością.
To dlaczego ustawa o Sądzie Najwyższym w części dotyczącej Izby Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych nie została wykreślona z Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej? Odpowie mi pan na to pytanie?
Ja dzięki
Bo
Bogu
Trybunał
nie...
Sprawiedliwości nie ma takich kompetencji, żeby to wykreślać.
Panie
A dopóki
pośle.
To prawo jest w dzienniku, to obowiązuje. Panie Koniec, kropka.
Panie pośle, ja dzięki Bogu nie jestem posłem Koalicji Obywatelskiej, ale tylko zadaję
też
panu te pytania.
Też się cieszę.
Dziękuję bardzo. Dobrze, wróćmy jeszcze teraz na chwilę do Ukrainy. I teraz będzie o słowach, które mogą się za panem proszę długo bardzo ciągnąć. Pan parę takich cytatów ma, ale to mogą być dosyć bolesne, bo powiedział pan, że ludobójca Putin, parę dni temu, ludobójca Putin jest potężnym zagrożeniem, ale jeszcze większym zagrożeniem dla Polski i dla Europy jest lewacka, absurdalna polityka Unii Europejskiej.
Tak jest.
Warto było zestawiać Putina z Unią? Ale albo Unię z Putinem?
Oczywiście, że tak, bo ta Unia, już dzisiaj mówiłem pana w studiu, tylko w części radiowej, ta właśnie Unia, której przywódcy, pani Merkel, wcześniej pan Schröder, który pracował dla Putina, dalej pracuje, pan Macron, wcześniej pan Hollande, Sarkozy. Ta właśnie Unia wyhodowała tego Putina, szanowny panie redaktorze. Wie pan, dlaczego go wyhodowała? Dlatego, że miała w nosie i za nic fundamenty Unii Europejskiej, solidarność europejską. Wbrew solidarności uzależniała energetycznie Europę, Unię Europejską, swoich partnerów z Unii od energii Rosji Nord Stream 1, 2.
Dlatego twierdzę,
że J.D. Vance'em jest wielkim zagrożeniem Rosji, a jeszcze większym odejście Europy od praworządności, demokracji, solidarności, od wszystkich zasad i wartości, na których została zbudowana i ufundowana przez jej ojców założycieli. To jest zupełnie oczywiste.
Panie profesorze, dzisiaj na przykład Financial Times opublikował wynik, porażający jest ten tekst, o śledztwo pokazujące, jak armia Putina w systemowy sposób zabija jeńców.
Oczywiście.
I robi to w sposób zorganizowany i prawdopodobnie
oczywiście
na rozkaz. I w związku z tym jest pytanie, czy naprawdę to są słowa, które że to jest moment, w którym można te byty zestawiać.
Rozumie,
my jesteśmy członkiem Unii Europejskiej.
Ale pan
zmieńmy
rozumie
ją.
Ale pan nie rozumie mojego porównania. Ja nie porównuję Unii Europejskiej do Putina. Ja tylko mówię, co dla nas jest zagrożeniem wielkim i jeszcze większym. Otóż jestem przekonany, że gdyby Unia Europejska wróciła do swoich wartości, fundamentów i korzeni, i do solidarności, i do praworządności, do demokracji, jest w stanie przeciwstawić się nawet sama Putinowi. Tylko że Unia Europejska, która nie jest zdolna do powrotu, do wartości, na których została zbudowana, i do korzeni, do fundamentów, które są zapisane w traktatach, jest jeszcze większym zagrożeniem dla siebie samej niż Putin, który jest potężnym zagrożeniem.
Profesorze, muszę powiedzieć, tak pięknie mówi o Unii Europejskiej, prawie tak jak Mateusz Morawiecki w 2018 mówił o transformacji klimatycznej, że ta transformacja jest sensowna, celowa. Przypominam,
pan
że to
kompletnie
rząd...
miesza dyskusję i porządki. No,
ale wie pan,
no, ja jestem w stanie się teraz odnieść do tego, co mówił Mateusz Morawiecki, tylko chciałbym zakończyć sprawę porównania, którego nie było, prawda? Bo ja mówię o zagrożeniach, a nie o porównywaniu ludobójstwa do Brukseli.
Pan zaczął mówić o Unii Europejskiej. Unia Europejska po to robiła całą kupowała rosyjski gaz po to, żeby zrobić transformację. My też mieliśmy robić
dzisiaj gaz
transformację.
Zaraz, wie pan, że w ramach tej transformacji zaraz zakażą nam tego gazu, który chcieli sprowadzać z Rosji.
Już się z tego wycofują.
A wie pan, dlaczego chcieli zakazać? Bo już nie sprowadzają tymi dwiema rurami absurdalnymi Nord Stream 2, Nord Stream 1, Nord Stream 2. W związku z tym cały ten absurd wyszedł na jaw właśnie po tym, jak Nord Stream wleciał w powietrze. Już gaz nawet jest nieekologiczny. No tylko skupmy się, panie redaktorze, na czym mówimy? Mówimy o Rosji, o zagrożeniach, czy o Green Dealu, bo o tym też mogę rozmawiać.
Tak, ale Green Deal okazał się być pułapką pułapką, w którą się władowaliśmy, a którą rząd Prawa i Sprawiedliwości...
Nie władowaliśmy się w żadną pułapkę. Żaden europoseł ani poseł żadnej decyzji, nawet jednej, niech mi pan wskaże jakąkolwiek, nie poparł nigdy. Popierali ją europosłowie PSL-u, Hołowni, Lewicy, Platformy. Nigdy poseł PiS-u, więc to są fakty.
Panie profesorze, wracając do Donalda Trumpa, który jest wyzwaniem. Dobrze, rozumiem, że pan liczy na to, że będzie taki pokój, który nie zostanie odebrany w Polsce źle. Ale czy my, wracając na przykład do kwestii prezydenta Zełenskiego, czy my powinniśmy pomóc Amerykanom dokonać zmian politycznych na Ukrainie? Powinniśmy im pomóc usunąć Zełenskiego?
Kompletnie mnie nie interesują zmiany polityczne na Ukrainie. Kompletnie mnie nie interesuje angażowanie się w zmiany polityczne na Ukrainie. To jest kwestia Ukraińców. Tylko żeby Ukraińcy mogli dokonać takich albo innych zmian, to muszą mieć do tego warunki. A warunki do tego są tylko w czasie pokoju polegającego na zawieszeniu broni. Dzisiaj nie ma warunków do jakichkolwiek zmian na Ukrainie politycznych, ponieważ tam spada bomby i żadnych wyborów przeprowadzić się nie da.
A po co nam ten polityczny i to jest tak, że to jest ogólnopolityczny wyścig na to, kto będzie twardszy wobec Ukraińców tutaj na polityce. Rafał Trzaskowski mówi o tym, że 800 plus to tak trzeba się przyjrzeć, kto powinien dostawać. To nie są duże pieniądze. Po co nam podgrzewanie takich nastrojów?
Dlatego, że przyszedł czas na to, żeby zweryfikować to, co się dzieje od 3 lat, kiedy 3 lata temu za chwilkę będzie 3 lata temu, 3 lata od tego 24 lutego, tak? Czy już jest? Nie. Za chwilkę.
No za chwilę będzie.
Za chwilę będzie. Kiedy przez granicę polską na wschodzie, przez moje województwo, obok mojego domu, przechodziły miliony Ukraińców w ciągu zaledwie 3 tygodni, bo u nas chyba nawet do 3 milionów ten ruch migracyjny na początku taki
tak,
był.
Tak, dochodzi nawet
w
niektórych szacunkach do 5 milionów.
Dokładnie,
to była piękna chwila.
To był moment, panie redaktorze, w którym trzeba było robić wszystko, żeby tych Ukraińców, którzy tu przybywają, też utrzymać. Niech pan sobie wyobrazi, że do tej pory nie ma żadnych statystyk, które by pokazywały, że Ukraińcy, którzy przebywali w Polsce nawet w grupie 3 milionów, nie ma ich teraz dzisiaj tyle.
Jest około 800 tysięcy.
Około 1 800 000, ale nawet było 3 miliony, nie stanowili żadnego zagrożenia dla nas. Wie pan dlaczego? Dlatego, że utrzymywaliśmy ich, bo trzeba było to zrobić.
Dziś, a teraz utrzymują się sami. Większość z nich pracuje, większość z nich płaci pieniądze na nasze emerytury w przyszłości.
I oni będą mieli dalej 800 plus.
A dlaczego nie mają mieć, jeżeli ich dzieci tutaj mieszkają, jeżeli oni pracują?
Jeśli oni dzisiaj są legalnie w Polsce, pracują tutaj i żyją w Polsce,
ale
czasem mają prawo mieć.
Z różnych powodów mogą wyjechać tak
ale
naprawdę.
Ale dzisiaj,
tak
panie redaktorze, czas tych migracji szalonych się zakończył. Można zweryfikować to, kto jest w Polsce na stałe, kto na dłużej, a kto, kogo w ogóle nie będzie. Nie było to możliwe na samym początku, tak jak nie była możliwa weryfikacja, które z dzieci ukraińskich chodzą do szkoły, których nie, dlatego nie było obowiązku szkolnego. Dzisiaj można ten obowiązek już wobec Ukraińców również stosować. Czasy się zmieniły. Sytuacja się zmieniła.
Mateusz Morawiecki czy Przemysław Czarnek będą nowym kandydatem PiS-u na prezydenta?
Za 10 lat?
Nie,
za
teraz.
Za 10 lat będę konkurował być może z Mateuszem Morawieckim o tę nominację. Teraz nie tylko kandydatem na prezydenta, ale i zwycięskim kandydatem na prezydenta wspieranym przez Prawo i Sprawiedliwość będzie dr Karol Nawrocki. Wszystko idzie ku dobremu.
Wszystko idzie ku dobremu. No sondaże szły ku dobremu, ale przestały.
Sondaże są znakomite.
Wie pan, jest taka teoria, że te wybory to w zasadzie nie dr Karol Nawrocki ma wygrać, tylko prezydent Rafał Trzaskowski ma przegrać.
Taka teoria, że w ogóle wyborów prezydenckich się nie wygrywa, tylko nie przegrywa.
Się je przegrywa, tak. I wygląda na to, że Rafał Trzaskowski według ostatnich sondaży przestał je przegrywać, przestał tracić poparcie. A kampania Karola Nawrockiego to, wie pan co, szczerze mówiąc, widziałem lepsze kampanie.
Wie pan co, wszyscy mówią, że w ogóle ta kampania ze strony wszystkich kandydatów jest dość nudna.
No jest.
Prawda? No ale to nie jest kwestia tylko naszego kandydata, tylko wszystkich kandydatów. Na tym etapie ta kampania tak wygląda, pewnie się ożywi.
A kiedy będzie kongres programowy?
Konferencja programowa 2 marca w niedzielę o 11:00. Serdecznie zapraszamy do oglądania.
Oczywiście.
Natomiast jest świetnie przygotowywana. Natomiast wracając do tego, co pan powiedział, no to spójrzmy na te sondaże. Wie pan, kiedy jeszcze nie był znany kandydat na prezydenta ani Platformy, ani Prawa i Sprawiedliwości, to był początek listopada, to sondaże pokazywały panu Trzaskowskiemu 42-43, niektóre nawet 45% poparcia w pierwszej turze. Niektóre nawet skłaniały się ku temu, że może nawet wygrać w pierwszej turze.
No to był jedynym...
Nie był jeszcze ogłoszony. Jeszcze Sikorski z nim wtedy walczył. To jest początek listopada. Nasz kandydat nie był znany. I dzisiaj mamy sytuację taką, że jemu od tego czasu, pomimo potężnych pieniędzy zaangażowanych w kampanię Trzaskowskiego, spadło mniej więcej o 9 punktów procentowych. rynkowych, a nasz kandydat poszedł w górę.
Ale
i jest dzisiaj rozpoznawalny dużo bardziej niż 2,5 miesiąca temu. Jeśli pan sobie życzył tego, żebyśmy dzisiaj mieli 40, to jest za wcześnie.
Ale, panie
formy
profesorze.
Olimpijskiej, niech pozwoli mi pan jedno zdanie, formy olimpijskiej nie zdobywa się 3 miesiące przed olimpiadą, bo to jest zgubne.
Panie profesorze, po pierwsze te sondaże wyglądają w ten sposób, z tego powodu, że jak ludziom się pokazuje listę, na której jest jedno nazwisko, które rozpoznają i parę potencjalnych kandydatów, to zawsze będą wskazywali na tego, kogo rozpoznają. I tak to zawsze wyglądało i wygląda i wyglądać będzie. A po drugie, owszem, sondaże nie są złe, ale przestały rosnąć, a liczy się
trend.
O, to
fajnie, bardzo dziękuję panu za tą bardzo słuszną ocenę. Nie są złe, naprawdę.
Ale trend jest słaby.
Trend jest taki, jaki powinien być. Powtarzam raz jeszcze, jeśli ktoś od nas wymaga formy olimpijskiej 3 miesiące przed wyborami, przed olimpiadą, to znaczy, że nie chciał, żebyśmy wygrali w finale olimpiady, a my chcemy wygrać w finale olimpiady.
Tylko, że ten finał olimpiady może być mocno obciążony tymi rzeczami międzynarodowymi.
Wie pan, to jest możliwe. Do wszystkiego się musimy ustosunkować.
Ale trzeba będzie odpowiedzieć sobie strategicznie na parę pytań, dlatego, że w tej rozmowie o Unii Europejskiej jest też jeszcze jeden wątek. W tym, co mówił J.D. Vance, ale też w tym, co mówi Donald Trump. Oni bardzo jasno mówią, że nie chcą Unii Europejskiej jako regulatora, który broni europejskich konsumentów przed amerykańskimi firmami technologicznymi, przed amerykańskimi bankami, przed amerykańską ekspansją gospodarczą tutaj. To samo pisał tak naprawdę prawdopodobnie przyszły ambasador amerykański w Polsce. I my staniemy przed bardzo poważnym wyborem, czy my chcemy stać po stronie amerykańskich interesów gospodarczych, żeby dostać amerykańskie bezpieczeństwo, ale te interesy amerykańskie gospodarcze niekoniecznie muszą być naszymi interesami.
To jest bardzo złożony problem, słusznie pan na to zwraca uwagę, tylko wie pan, Stany Zjednoczone są stąd mniej więcej o jakieś 7 tysięcy kilometrów.
No tak, Donald Trump
jaki ma interes społeczeństwo amerykańskie, które wybrało Donalda Trumpa na prezydenta, żeby zupełnie bezinteresownie i bez jakiegokolwiek interesu Stanów Zjednoczonych w tym miejscu pomagać Europie, żeby co? Że Putin nie napadł na Europę, która go wyhodowała? Wie pan, niech pan się na chwilkę zastanowi i wejdzie w rolę...
Bardzo dużo się nad tym zastanawiam, proszę mi wierzyć.
Ale proszę, ja absolutnie nie panu nie zwracam uwagi w sposób brzydki. Tylko niech pan na chwilę wejdzie w rolę zwykłego Amerykanina. Co go obchodzi? Jakiś Putin?
To jest dokładnie to, co mówi J.D. Vance. To, co pisał w swojej książce.
Dlatego my musimy teraz wyważyć, co dla nas jest najważniejsze. Powiem panu, że dla mnie mieszkańca gminy Jastków podlubelskiej, oddalonej o zaledwie 50 kilometrów w linii prostej od przejścia granicznego w Dorohusku, dziś najważniejsze, wie pan co jest? Żeby bomby tuż za granicą Dorohusku przestały spadać, dlatego że jak zaczęły spadać 24 lutego, to moja rodzina miała plan ewakuacji na wypadek, gdyby ta bomba przeleciała przez granicę. Naprawdę. To jest śmiertelne zagrożenie. Śmiertelne zagrożenie, w którym jesteśmy, bo rządzą nami ludzie, którzy obrażają najważniejszych sojuszników. Jeśli by Europa zechciała wrócić do swoich wartości, korzeni i zbudować swoją siłę, bardzo chętnie, tylko dzisiaj nie jest zdolna, dopóki zwalcza sama siebie. I to jest problem.
Panie
dlatego dzisiaj trzeba z Amerykanami współpracować, bo na tym zależy nasze bezpieczeństwo, ale przede wszystkim zbroić się.
Panie profesorze, trzeba z nimi dzisiaj współpracować, bo za chwilę ich może tutaj nie być. I o tym też bardzo wyraźnie Pete Hegseth mówił tutaj,
muszą
że nie wiadomo, co będzie.
Muszą mieć interes, żeby tu być.
A jaki mają im interes w tym, żeby ta granica przebiegała? Co z punktu widzenia Trumpa, który walczy o Pacyfik, jaka jest różnica, czy ta granica amerykańskich i rosyjskich wpływów będzie przebiegała na Dnieprze, na Bugu czy na Odrze?
Ma zasadnicze znaczenie, dlatego że pan Donald Trump, tak jak administracja amerykańska, dokładnie zdaje sobie sprawę, że strategiczny dla nich dzisiaj konkurent, nazwijmy to w ten sposób, żeby nie powiedzieć rywal czy wróg, bo nie chcę to posłuchać, konkurent to są Chiny, tylko że dzisiaj gospodarka rosyjska jest na tyle silnie powiązana z chińską, że Chiny i Rosja dzisiaj dla Stanów Zjednoczonych to jest jedno. I teraz przesuwanie granicy Rosji i wpływów Rosji bardziej na Zachód nie leży w interesie Trumpa. Ale w interesie Trumpa jest również wytłumaczenie społeczeństwu amerykańskiemu, że Stany Zjednoczone dlatego angażują się tutaj, że mają sojuszników, a nie ludzi, którzy ich obrażają, zwalczają, którzy z nimi walczą i konkurują na każdym kroku i mówią, a teraz wy nam dajcie pieniądze, żeby to zbadać nasze bezpieczeństwo.
No teraz się tak dosyć przyjaźnie.
Świetnie, dobrze, że wcześniej rozmawiał z panią Czuchnowską, przez panią Czuchnowską z panem sekretarzem obrony, tą samą panią, która...
Dobrze, panie profesorze, problem polega też na tym, że jeżeli naprawdę Trump zamierza zrobić reset, jeżeli naprawdę Chiny są dla niego takie ważne, to rosyjskie żądania się nie zmieniły od grudnia 2021, czyli jeszcze sprzed wojny. Neutralizacja Europy Środkowej. O tym też zresztą pisał Bild wczoraj, że Amerykanie dosyć poważnie rozmawiają o tym, żeby w ramach tego dealu z Putinem stałe bazy zlikwidować w Europie Wschodniej. I zrobić z nas członka, członka NATO drugiej kategorii.
I wie pan, że nam to grozi? Wie pan kiedy? Kiedy ci, którzy obrażają Trumpa, wymyślali go od agenta rosyjskiego albo od stalinowca czy hitlerowca, domkną system i Trzaskowskiego wsadzą do Pałacu Prezydenckiego. Dopóki jest tam Andrzej Duda. A jeśli go zastąpi Karol Nawrocki, to następne 5 lat, mamy sojusznika w Stanach Zjednoczonych, który świetnie współpracuje z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli tam będzie Trzaskowski, to grozi nam śmiertelne niebezpieczeństwo, szanowni państwo. Niech to będzie konkluzja z tej naszej, myślę, że ciekawej dyskusji.
Karol Nawrocki odwiedzał Stany Zjednoczone, między innymi Hawaje, ale dobra, już się nie będę złośliwiał.
Panie redaktorze,
profesor Przemysław Czarnek.
Andrzej Duda jest wybitnym przyjacielem Donalda Trumpa. Dopóki jest na urzędzie, nie grozi nam wycofanie wojsk.
To jest jakieś 4 miesiące.
A jak będzie jego następcą Karol Nawrocki, będziemy sojusznikami ze Stanami Zjednoczonymi. Jak będzie nami rządził domknięty system tych, którzy obrażają Trumpa, jesteśmy w śmiertelnym niebezpieczeństwie.
Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo serdecznie dziękuję.
Bardzo dziękuję państwu i panu redaktorowi.
W RMF FM.